Tytuł tygodnia.
Krajobraz strachu. Jak stres i strach kształtują życie zwierząt. Adam Zbyryt. Wydawnictwo Marginesy.
Jeżeli chodzi o taką sylwetkę wróbla w kontekście tego tematu, o którym rozmawiamy, czyli właśnie krajobrazu strachu i różnych zależności z tym zjawiskiem, bo ten krajobraz strachu to jest taki, w książce to tłumaczę, bardzo poważne pojęcie z nauk ekologicznych, natomiast dobrze brzmi też i tak właśnie jest dosyć chwytliwy, ale okazuje się, że ma bardzo mocne podstawy naukowe. I jeżeli chodzi o te wróble, to pierwszy taki ciekawy aspekt, który mi się kojarzy, to stosowanie chociażby takiej tarczy ochronnej przez wróble, które jako taki parasol ochronny, taką tarczę wykorzystują na przykład bociany. Dobrze znamy właśnie o bajkach, zwłaszcza jednej genialnej przygód kilka wróbla ćwilka. Pojawia się taki aspekt, kiedy wróbel ćwilek właśnie mieszka sobie w gnieździe bocianim i nie robi tego bez przyczyny, ponieważ oprócz miejsca do gniazdowania, czyli tego takiej przestrzeni w gnieździe bocianim, w którym lokuje sobie swoje gniazdo, ten bocian jako ptak, który jest duży i potencjalnie niebezpieczny dla innych drapieżników ze względu na swój duży, potężny, silny dziób, sprawia, że drapieżniki, ptaki drapieżne, które mogą polować na wróble jak kogulce czy jastrzębie, trzymają się z dala od jego gniazda. I tym samym wróbel wykorzystuje sobie takiego właśnie bodyguarda, takiego ochroniarza do tego, żeby w tych gniazdach bezpiecznie się rozmnażać. Jest to ptak, którego liczebność w Europie spadła najbardziej ze wszystkich innych gatunków takich pospolitych ptaków. Około 250 milionów wróbli straciliśmy w ciągu ostatnich 4 dekad. Wynika to też z tego, że to był liczny bardzo ptak, ale bardzo szybko niestety traci swoją liczebność, a tych czynników, które za to odpowiadają, jest bardzo, bardzo wiele, ale jednym z nich, który się na to wszystko składa, jest prawdopodobnie właśnie strach. W niektórych rejonach strach przed krogulcami, czyli takimi ptakami drapieżnymi, które są znane z tego, że lubią bardzo polować na wróble. To jest jedna z ich podstawowych ofiar i taki strach przed krogulcami działa w ten sposób, że te ptaki, starając się być takie wysportowane, zdolne do szybkiej ucieczki, żyją na takiej trochę granicy życia i śmierci, tak balansują pomiędzy tym, żeby mieć smukłą sylwetkę, a najeść się odpowiednio dużo, żeby przeżyć noc, która, jeżeli okaże się, że jest zbyt surowa, może doprowadzić do ich śmierci właśnie z wychłodzenia, a z drugiej strony, jeżeli zjedzą za dużo, żeby taką noc przeżyć, mogą być za ciężkie i stać się ofiarą krogulca. Tych czynników jest oczywiście dużo, dużo więcej. Powiem tylko w dużym skrócie, że ptasia malaria, dwutlenek azotu z naszych rur wydechowych, właśnie zmiany klimatu, termomodernizacji i tak dalej, wpływają na to, że wróbl jest mniej.
Krajobraz strachu. Czyta Andrzej Ciborski.
Bezzałogowe statki powietrzne, powszechnie zwane dronami, to nowość w środowisku. Kilka lat temu opanowały niebo, dzieląc przestrzeń z ptakami, a to dopiero początek ich rozwoju. W 2017 roku zostałem licencjonowanym operatorem bezzałogowego statku powietrznego. Uzbrojony w niezbędne dokumenty i drona, postanowiłem wykorzystać maszynę do badań nad ptakami. Urządzenie to daje całkowicie nowe możliwości zdobywania wiedzy na temat wielu aspektów życia ptaków. Jednym z pierwszych zadań, jakie postawiłem przed sobą, było określenie liczby par czapli białych gnieżdżących się w Polsce. Ptaki te budują gniazda na zalanych wodą, trudno dostępnych trzcinowiskach lub łozowiskach, przez co ich dokładne policzenie jest niezwykle mozolne i niemal graniczy z cudem, a dodatkowo powoduje płoszenie i niepokojenie ptaków. Podejrzewałem, że dron może okazać się w tym wypadku idealnym rozwiązaniem i miałem rację. W ciągu kilku minut zebrałem całą masę zdjęć, na których doskonale widać wszystkie gniazda, a nawet jeden ptak nie spłoszył się w czasie, gdy maszyna latała nad czaplińcem. Dron okazał się urządzeniem, którego czaple białe i siwe, które niekiedy gnieżdżą się wspólnie, zupełnie się nie obawiają. A co z innymi gatunkami? Przecież w tamtym czasie byłem jednym z pierwszych ornitologów w Polsce wykorzystujących drona do badań ptaków. Redaktor naczelny polskiego czasopisma ornitologicznego Ornis Polonica, Tadeusz Stawarczyk z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, poprosił mnie o przygotowanie artykułu na ten temat. zaproponował, abym przedstawił w nim najnowszą wiedzę dotyczącą tego, jak drony wpływają na ptaki i jak można je wykorzystać w badaniach ornitologicznych. Dopiero poznawałem to zagadnienie, ale ponieważ lubię wyzwania, stwierdziłem, że będzie to świetny pretekst do poszerzenia mojej wiedzy i zabrałem się do przeglądania literatury. Oto czego się dowiedziałem. Większość tekstów na ten temat podkreśla, że mimo przypadków płoszenia i niepokojenia ptaków przez drony, negatywny wpływ jest niewielki. Największe zagrożenie powodują duże drony z silnikami spalinowymi, które są głośne. Najbardziej wrażliwe na obecność tych urządzeń są zaś ptaki, które nie przystąpiły do lęgów. Ich motywacja do trzymania się okolic gniazda jest mniejsza. Loty hobbystyczne, rekreacyjne wywołują najmniejszy niepokój ptaków, a to dlatego, że rzadko są skierowane wprost na nie. Polegają głównie na widowiskowych akrobacjach na niebie. Ptaki znacznie bardziej boją się lotów ukierunkowanych w ich stronę, czyli umyślnego płoszenia. Znaczenie ma także kształt drona. Te najbardziej przypominające samoloty, kształtem zbliżone do sylwetek ptaków drapieżnych, wzbudzają prawdziwe przerażenie wśród niektórych gatunków. Dronów boją się najbardziej ptaki wodne, ale nawet one nie reagują na te urządzenia przesadną paniką. Gdy badałem, jak lot tego urządzenia na różnych wysokościach wpływa na zachowanie kaczek, gęsi, łabędzi i siewek, byłem zaskoczony ich ogromną tolerancją. W większości przypadków wchodziły do wody i odpływały, a drobne biegusy, rycyki, bataliony czy czajki odlatywały, lądowały zaledwie kilka metrów dalej i powracały do przerwanych zajęć, najczęściej żerowania. Działo się to tylko wtedy, gdy dron był 25 metrów nad ich głowami. Wcześniej, gdy zawisł wyżej 50, 75 i 100 metrów, nic sobie z niego nie robiły. W tym czasie starałem się sprawdzać, jak zachowają się te same ptaki podczas spotkania z bielikiem. Kiedy pojawiał się na horyzoncie, całe strwożone towarzystwo natychmiast podnosiło się do lotu. Wiedziały, że zbliża się prawdziwe zagrożenie.
Krajobraz strachu. Jak stres i strach kształtują życie zwierząt. Adam Zbyryt.
Tytuł tygodnia.
Wydawnictwo Marginesy.